Drodzy, dzisiaj chciałbym poruszyć taki może trochę niepopularny temat. Duchowa podzielność uwagi. Zawsze, cały czas jesteśmy skoncentrowani na czymś, tak? Jeśli coś robisz, no to musisz się skoncentrować, bo inaczej nie dasz rady. Jeśli oglądasz telewizję, musisz się na niej skoncentrować, bo jak tylko będziesz patrzył, a myślał o czym innym, to co płynie z tego ekranu, z tych głośników, nie będzie miało wpływu na ciebie. Drodzy, duchowa podzielność uwagi w moim odczuciu, w mojej ocenie ma ogromne znaczenie w naszym codziennym życiu. I pozwólcie, że użyję pewnej ilustracji, pewnego obrazu. Większość z nas posiada prawo jazdy. Kto posiada prawo jazdy? Sporo osób, więc być może będę zrozumiały w tym, co powiem. Jeśli kierowca wsiada do samochodu, musi mieć taką podzielność uwagi. I ta podzielność musi być skierowana w takich trzech obszarach. Pierwszy obszar to integracja z samochodem. Wsiadasz, a tam jest tyle tych różnych rzeczy. Kierownica, lewarek biegów, przełączniki świateł, kierunkowskazów, a już jak spojrzysz na dół, to tam dopiero jest sprzęgło, hamulec ręczny, nożny, manetka gazu, czy jak to tam nazywam, pedał gazu, tak? To wszystko ma ogromne znaczenie i to nie wystarczy, że ty wiesz, że to jest. Musimy nauczyć się używać tego, zintegrować się z tym, dobre słowo, tak? Ostatnio oglądałem, jak ktoś uczył młodego chłopaka, jak ruszać samochodem, więc były dwa kosze na śmieci i kazał mu jeden i drugi tym przyciskiem poruszać i on uczył się, jak puszczać sprzęgło i jak dodawać gazu. To mi się bardzo podobało. Uczył go integracji z samochodem. I drodzy, to jest ważna sprawa dla kierowcy, aby zintegrować się z samochodem. Pamiętam, że ilekroć wymieniałem samochód, na początku miałem problemy. Ale po pewnym czasie nawet czułem, w którym miejscu jest koło, w którym miejscu jest zderzak i tak dalej, i tak dalej. Więc to poruszanie się tym samochodem, mógłbym powiedzieć nawet, że on stał się częścią mnie, kiedy w niego wsiadałem. Andrzejek wie, o czym mówię, tak? To dobrze. Mamy też wiele takich wskaźników, które nas informują o różnych rzeczach, na przykład o prędkości, z jaką się poruszamy. Ma to jakieś znaczenie? No ma, bo gdy trzeba nacisnąć na hamulec, to jak przekroczyłeś prędkość, masz niewłaściwą, może się okazać, że nie dasz rady. Obroty silnika na przykład. Możemy zajechać silnik, jeśli nie będziemy na to zwracać uwagi. Niektóre samochody mają obrotościomierz, a niektóre nas zachęcają, żebyśmy na słuch brali, tak? Czy silnik dobrze pracuje. Mamy też różnego typu sygnalizacje, jak światła drogowe, mijania, kierunkowskazy, różne elementy, które mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Musimy się tego nauczyć, musimy się z tym zintegrować. W przeciwnym razie no, nie będzie wesoło. Czasami spotykamy na drodze takich nowicjuszy i widzimy, że oni się uczą, tak? Kiedyś był zielony listek taki, to człowiek wiedział, że ta osoba jest niewypraktykowana jeszcze za kierownicą. Ale dzisiaj nie widziałem, rzadko widziałem taki zielony listek. I to jest ten pierwszy obszar. Musimy nauczyć się korzystać z poszczególnych elementów w określony sposób i też w określonym czasie. To wszystko musi być zintegrowane. Drugi obszar to umiejętność poruszania się na drodze. A więc ten pierwszy obszar to był w środku, tak? W samochodzie. A teraz z niego wychodzimy na zewnątrz. I drugi obszar to jest to, co jest przed nami, tak? Jesteśmy w ruchu, na drodze. I co? Musimy poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. No jeśli będziesz jechał po lewej stronie, to daleko nie zajedziesz samochodem. chyba że jesteś w Anglii. Ale w Polsce obowiązuje prawostronny ruch i przede wszystkim musimy trzymać się tej prawej strony. A więc musimy skupić naszą uwagę, aby samochód poruszał się po właściwym pasie ruchu. Zwracamy również uwagę na wszelkie znaki drogowe, tak? Mamy te poziome, wymalowane strzałki, inne. Mamy też pionowe, mamy oświetlenia, mamy zakazu, nakazu, informacyjne, ostrzegawcze. To wszystko ma swój cel i dobry kierowca rozumie, co się dzieje, rozumie, o czym te znaki nas informują i oczywiście nie tylko się cieszy, że one są, ale ich przestrzega. Macie z tym problem? Ja czasami mam. A zwłaszcza z takim okrągłym, gdzie w środku jest taka liczba napisana, na przykład 50 albo 70, to czasami się budzę, że troszeczkę przekroczyłem dozwoloną szybkość. Ale oczywiście uczę się i staram się być coraz bardziej dobrym kierowcą. Mamy też światła sygnalizacyjne, a więc kiedy wjeżdżasz na skrzyżowanie, musi być zielone światło. Jeśli jest inne, nie polecam, bo może się to źle skończyć. Musimy również brać pod uwagę udział innych uczestników ruchu. Inne samochody, motocykle, rowery, hulajnogi, piesi. Nawet pies, który wyleci gdzieś z krzaka, staje się uczestnikiem ruchu, tak? Uczestnikiem drogi. I jeśli to zlekceważysz, może się to źle skończyć. Może się to skończyć wypadkiem. A więc widzimy, że ten drugi obszar ma również ogromne znaczenie. To jest kolejny obszar, który musimy mieć na uwadze. I trzeci obszar to nasz cel podróży. Gdzieś z tyłu głowy mamy świadomość, że dokądś zmierzamy, tak? Nawet ludzie, którzy jeżdżą na torach, też mają cel, tak? Dojechać jak najszybciej do mety. Natomiast my, kiedy wsiadamy do samochodu, to wsiadamy w jakimś konkretnym celu. Chcemy gdzieś skądś, dokądś dojechać. I to jest gdzieś z tyłu naszej głowy, kiedy odpalamy silnik, włączamy bieg i ruszamy w drogę. I cały czas, nawet nie jesteśmy tego świadomi, weryfikujemy naszą drogę, bo gdzieś tam zaplanowaliśmy, tak? Chcesz dojechać do marketu na Sarnim Stoku, więc wybierasz sobie jakąś drogę, wytyczasz ją w głowie, bo miasto znasz dobrze, mówisz, tu pojadę tam, bo teraz jest czas zmian w pracy, więc bocznymi drogami, żeby jak najszybciej dojechać. Wsiadamy, jedziemy, ale cały czas weryfikujemy, czy jesteśmy na tej właściwej drodze. Widzimy, że te trzy obszary mają bardzo ważne znaczenie. Gdybyśmy nie mieli podzielności uwagi, to mogłoby się to bardzo źle skończyć. Na przykład, co mogłoby się wydarzyć, gdy pomylisz hamulec z gazem? Słyszałem taką historię, że ktoś tak spanikował, że zamiast nacisnąć na hamulec, też to dodał gazu. No i było nieciekawie, bo była kolizja. A więc widzimy, że to ma ogromne znaczenie. Co się wydarzy, kiedy wjedziesz na czerwonym świetle na skrzyżowanie? No można ryzykować, tak? Może się zakończyć mandatem, ale może się skończyć bardzo tragicznie. A więc nie możemy się mylić, nie możemy lekceważyć, nie możemy pomijać, a wręcz przeciwnie, zauważam u siebie i u innych, że bardzo starannie przestrzegamy tych zasad dla własnego bezpieczeństwa i innych. Nie lekceważymy tego, a tych, którzy to lekceważą, mówimy, że są nierozsądni, bo również stwarzają zagrożenie dla innych. Drodzy, jaka będzie twoja reakcja, gdy po długiej podróży stwierdzisz, że dojechałeś na właściwą ulicę, pod właściwy numer, tylko że nie to miasto? Będziemy w szoku. Słyszałem taką historię. Ktoś po prostu pomylił, ktoś podał inne miasto, czy usłyszał inne miasto, wpisał sobie, no i okazało się, że był 300 kilometrów od celu. Mówi, czekam na ciebie, gdzie jesteś? No tu jestem. To nie to miasto. A więc widzimy, że te trzy aspekty mają ogromne znaczenie, jeśli chodzi o bycie kierowcą. Ale możemy to przenieść do naszej duchowej sfery, bo to również, jak za chwileczkę zauważymy, działa w bardzo podobny sposób. A więc trzy aspekty duchowej koncentracji. Po pierwsze, nasza duchowa integracja poprzez osobistą relację z Bogiem opartą na wierze. To jest to wewnętrzne. To jest ten wewnętrzny duchowy aspekt. Po drugie, duchowa droga, czyli Boży plan dla naszego życia. I trzeci, Boży cel naszej duchowej podróży, czyli dom naszego Ojca. Przyjrzyjmy się bliżej tym trzem aspektom. Duchowa integracja. Pozwólcie, że powołam się na Słowo Boże zapisane w Ewangelii Jana, 15 rozdział, 4 werset. Trwajcie we mnie, powiedział Pan Jezus. A ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Jezus mówi tutaj o dwustronnej relacji. Ja, Chrystus i ja i Chrystus. Ta relacja ma dwie strony, dwa kierunki. Chrystus w nas, a mówiąc bardziej osobiście, Chrystus we mnie, tak? W jaki sposób Chrystus trwa w nas? To jest ważne pytanie i myślę, że wielu z nas zna odpowiedź poprzez narodzenie na nowo. Poprzez narodzenie na nowo. Jezus Chrystus poprzez wcielenie się, śmierć i zmartwychwstanie otworzył duchowe drzwi do domu naszego Ojca. Otworzył je dla każdego człowieka. To jest niesamowite. Nie ma względu. Musimy tylko spełnić pewne warunki i możemy wejść na tą właściwą drogę. Poprzez narodzenie na nowo stajemy się uczestnikami duchowej rzeczywistości. I ci, którzy doświadczyli narodzenia na nowo, wiedzą, o czym mówię, tak? Paweł, pamiętasz ten moment? Cudowny czas. Narodzenie na nowo nie jest tylko jakimś religijnym sloganem. Jest to głębokie duchowe doświadczenie. Jest to coś, co przeżywamy. To nie jest tylko coś, z czym się zgadzamy. To nie jest tylko coś, co jest napisane w Biblii. To nie jest tylko coś, co powiedział Pan Jezus. To jest doświadczenie, które może przeżyć każdy człowiek. I to jest bardzo piękne. John Wesley, pierwszy właściwie po średniowieczu, zaczął propagować to określenie narodzenie na nowo, bo wcześniej jakby to zanikło w teologii. Kiedy był studentem, a jego ojciec był pastorem, studiował z bratem na Oksfordzie. Jego brat Ralph napisał wiele, wiele pięknych hymnów. Wraz z bratem i innymi studentami postanowili spotykać się co tydzień, aby studiować Biblię, i ich takim głównym hasłem było: musi być coś więcej. Bardzo mi się to podoba. Musi być coś więcej. I co tydzień spotykali się, czytali Biblię, modlili się i wołali do Boga: Boże, musi być coś więcej. I któregoś dnia właśnie John Wesley przeżył narodzenie na nowo. Do dzisiaj gdzieś jest, krąży jego notatka z tego wydarzenia. Musiał to przeżyć w niesamowicie głęboki sposób, bo opisuje jako ogień, który stąpił na niego. Przeżył narodzenie na nowo i od tego momentu kupił sobie konia, chyba skończył studia, a potem kupił konia i jeździł po całej Anglii i głosił: musicie narodzić się na nowo. Podobno zrobił na koniu 400 tysięcy kilometrów. Gdzie tylko ludzie chcieli go słuchać, tam głosił narodzenie na nowo. I od tego momentu, jakby cały świat usłyszał, że jeśli chcesz być chrześcijaninem, musisz narodzić się na nowo z Ducha Bożego. I to są słowa oczywiście, które powiedział nasz Pan Jezus Chrystus w rozmowie z Nikodemem. To nie jest coś, co sobie John Wesley wymyślił. On po prostu jakby na nowo odkrył i ogłosił całemu światu, że początkiem chrześcijaństwa jest narodzenie na nowo. Musicie się narodzić na nowo, powiedział Pan Jezus. Po narodzeniu na nowo, oczywiście, podobnie jak jest w świecie fizycznym, gdy się człowiek rodzi, maleńkie dziecko, to jest początek, tak? Rodzice oczekują, że będzie się rozwijał, że dojdzie do pełni, do dojrzałości. I to jest chlubą rodziców, kiedy widzą, że dziecko, które wychowali, radzi sobie w życiu. I myślę, że podobnie jest w przypadku naszego Boga. On również oczekuje od nas duchowego rozwoju. Dlatego Boże Słowo w wielu miejscach zachęca nas do tego, abyśmy po narodzeniu na nowo zawarli przymierze z Bogiem poprzez chrzest i kolejny krok wejść na ścieżkę uczniostwa, aby się rozwijać, aby dojrzewać. I drodzy, to jest początek. Dlatego też Pan Jezus powiedział nie tylko, że ja mam trwać w was, o czym mówiliśmy przed chwilą, ale również powiedział, trwajcie we mnie. To trochę takie może być zagmatwane, jak to Jezus trwa w nas, a my mamy trwać w nim. Jaka w tym różnica? O co tutaj chodzi? Co miał na myśli, mówiąc te słowa? Myślę, że odpowiedź znajdziemy między innymi we fragmencie zapisanym w liście do Efezjan, pierwszy rozdział od 16 do 19 wersetu. A jest to modlitwa apostoła Pawła, jedna z kilku modlitw, które zostały zapisane w jego listach. I powiada tak apostoł Paweł. Nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy do tego miejsca. Apostoł Paweł w tym fragmencie informuje nas, że modli się o chrześcijan, a dokładnie modlił się o zbór w Efezie. I prosi o cztery rzeczy. Pierwsze, aby Bóg dał im ducha, mądrości i objawienia. Wiecie, to jest taki wzór dla mnie, dla mojej modlitwy, przede wszystkim o siebie, ale też często modlę się o nasz zbór, prosząc Boga właśnie o te cztery rzeczy. Aby Bóg dał nam ducha mądrości i objawienia. W jakim celu? Ku poznaniu Jego, ku poznaniu Boga. Wiecie, czasami nam się wydaje, że jesteśmy inteligentni, bo w jakiś sposób jesteśmy. Ale jeśli chodzi o duchowe rzeczy, jesteśmy ułomni. I sami z siebie niewiele możemy. Żeby zobaczyć, potrzebujemy światła Ducha Świętego. Bez Niego nie jesteśmy w stanie nic zrozumieć albo niewiele zrozumieć z tych duchowych rzeczy. Potrzebujemy światła Ducha Świętego i o to modli się apostoł Paweł. Mówi, aby Bóg dał wam ducha mądrości i objawienia. Ducha mądrości i objawienia. I tutaj od razu zachęcam, żeby się tak modlić. Przyjdź do Boga i powiedz, Boże, napełnij mnie w nowy sposób, bo chcę Cię poznać, chcę Cię lepiej poznać, chcę lepiej zrozumieć, kim jesteś, jaki jesteś. Chcę się zbliżyć do Ciebie. Druga rzecz, o którą się modli, aby Bóg oświecił oczy ich serc. Fajne określenie. I jak czytam te słowa, to mi się przypomina zawsze taka ilustracja, że jesteśmy gdzieś w muzeum, na ścianach wiszą najpiękniejsze dzieła sztuki, ale nie ma światła. I przewodnik oprowadza, proszę Państwa, musicie mi uwierzyć, tutaj wisi taki obraz, tu wisi taki, opowiada o nim, fascynuje się tym obrazem, ale my nic nie widzimy. Dlaczego? Nie ma światła. Ale kiedy gdzieś tam woźny w tym muzeum przekręci wajchę, zapala się światło, no, przewodnik już nic nie musi mówić, tak? Jest światło i to światło odbija się od tych pięknych dzieł sztuki. I dzięki temu możemy cieszyć się i oglądać. A apostoł Paweł mówi tak, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, aby oświecił oczy waszego serca, aby to duchowe światło się zaświeciło, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał. A jaka jest nadzieja? Dobre pytanie, tak? Kolejna rzecz. Jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w tym dziedzictwie? Kolejna rzecz. Czasami jako chrześcijanie zachowujemy się jak nędzarze, jak biedaki, jak bezdomni, a przecież jesteśmy współdziedzicami Chrystusa.